Rozdział 29. Sen. Wygląda na to, powiedziała Hermiona, pocierając sobie czoło, że albo pan Crouch zaatakował Wiktora, albo ktoś inny zaatakował ich obu znienacka, kiedy Wiktor się odwrócił.
To musiał być Crouch, stwierdził natychmiast Ron. I dlatego go nie było, kiedy pojawili się tam Harry i Dumbledore. Nawiał.
Nie sądzę, rzekł Harry, kręcąc głową. Wyglądał na bardzo osłabionego i chyba nie był w stanie się zdeportować.
W Hogwarcie nie można się teleportować, ile razy mam wam powtarzać, powiedziała Hermiona.
No dobra, a co myślicie o takiej hipotezie? Powiedział Ron takim tonem, jakby doznał nagłego lśnienia.
Krum zaatakował Croucha.
Zaraz, posłuchajcie do końca.
A potem sam rzucił na siebie zaklęcie oszałamiające.
A pan Crouch wyparował? Zapytała chłodno Hermiona.
No, tak.
Był świt. Harry, Ron i Hermiona wymknęli się bardzo wcześnie ze swoich dormitoriów i razem pobiegli do sowiarni, żeby wysłać list do Syriusza. Teraz stali przy oknie wieży i patrzyli na zamglone błonia. Wszyscy troje byli bladzi i mieli zapuchnięte oczy, bo do późnej nocy rozprawiali o panu Crouchu.
Harry, przelećmy to jeszcze raz, zaproponowała Hermiona. Co dokładnie powiedział pan Crouch?
Już wam mówiłem, że bełkotał od rzeczy. Powiedział, że chce ostrzec przed czymś Dumbledora. Na pewno wspomniał Bertę Jorkins i chyba myślał, że ona nie żyje. Wciąż powtarzał, że to jego wina. Wspomniał też o swoim synu.
To już na pewno jego wina, wtrąciła gniewnie Hermiona.
Pomieszało mu się w głowie, mówił dalej Harry.
Czasem zachowywał się tak, jakby jego żona i syn wciąż żyli, a jednocześnie wciąż gadał do Percy'ego i wydawał mu różne polecenia.
A przypomnij mi, co powiedział o... Sam wiesz kim, mruknął Ron niepewnie.
Już ci mówiłem, rzekł Harry, że odzyskuje moc.
Na chwilę zapanowało krótkie milczenie.
Ale przecież sam mówiłeś, że pomieszało mu się w głowie. Odezwał się w końcu Ron, tym razem przesadnie pewnym siebie tonem. Więc połowa tego, co mówił, to po prostu brednie.
Kiedy zaczynał mówić o Voldemorcie, rzekł Harry, lekceważąc grymas Rona, był najprzytomniejszy. Miał duże trudności ze skleceniem razem dwóch słów, ale wyglądało na to, że właśnie w tych momentach wiedział, gdzie jest i co chce robić. Powtarzał, że musi zobaczyć się z Dumbledorem. Harry odwrócił się od okna i spojrzał w górę na sowie grzędy. Połowa była pusta, ale co jakiś czas przez jedno z okien wlatywała sowa powracająca z nocnych łowów z myszą w dziobie.
Gdyby mnie Snape nie zatrzymał, powiedział z goryczą Harry, może byśmy zdążyli na czas.
Dyrektor jest zajęty, Potter. Co to za bzdury, Potter?
Dlaczego akurat musiał się napatoczyć?
Może nie chciał, żebyś tam wrócił, zawołał Ron.
Może zaraz.
Słuchaj, jak szybko mógłby dotrzeć do lasu? Może znalazł się tam przed tobą i Dumbledorem?
Musiałby się zamienić w nietoperza.
To by do niego pasowało, mruknął Ron.
Musimy się zobaczyć z profesorem Moodym, oświadczyła Hermiona. Musimy się dowiedzieć, czy odnalazł pana Croucha.
Jeśli miał przy sobie mapę Huncfotów, nie było to trudne, zauważył Harry.
Chyba, że Crouch był już poza terenem szkoły, rzekł Ron, bo mapa sięga tylko do jego granic.
Cicho! Syknęła nagle Hermiona.
Ktoś wspinał się po schodach. Harry usłyszał dwa głosy, były coraz bliżej.
To jest szantaż. Możemy mieć poważne kłopoty, jak to zrobimy.
Próbowaliśmy grzecznie, teraz zagramy nieczysto, tak jak on.
Będzie się miał spyszna, kiedy Ministerstwo Magii dowie się, co zrobił.
Mówię ci, jak to napiszemy, to będzie zwykły szantaż.
Tak, ale przestaniesz biadolić, jak odzyskamy szmal.
Drzwi sowiarni otworzyły się z trzaskiem. Fred i George przeszli przez próg i zamarli na widok Harry'ego, Rona i Hermiony.
Co tu robicie? Zapytali równocześnie Ron i Fred.
Wysyłamy list,
odpowiedzieli równocześnie Harry i George.
Co, o tej porze?
Zapytali jednocześnie Hermiona i Fred.
Fred wyszczerzył zęby.
No dobra, nie będziemy was pytać, jeśli wy przestaniecie pytać nas. W ręku miał zapieczętowaną kopertę. Harry zerknął na nią, ale Fred przypadkowo lub umyślnie przykrył dłonią nazwisko adresata.
No to nie będziemy was zatrzymywać,
powiedział, ukłonił się przesadnie i wskazał na drzwi. Ron nie ruszył się z miejsca. Kogo szantażujecie? Zapytał. Z twarzy Freda zniknął uśmiech. Harry spostrzegł, że George rzuca Fredowi krótkie spojrzenie, a potem uśmiecha się do Rona. Nie bądź głupi, ja tylko żartowałem. To wcale nie brzmiało jak żart, powiedział Ron. Fred i George wymienili spojrzenia, po czym Fred warknął. Już ci mówiłem, Ron. Jeśli podoba ci się kształt swojego nosa, to przestań węszyć, dobra? Nie rozumiem, dlaczego się czepiasz, ale jeśli kogoś szantażujecie, to nie jest to już wyłącznie wasza sprawa. George ma rację, możecie się wpakować w poważne kłopoty. Już ci mówiłem, że żartowałem, powiedział George, podszedł do Freda, wyjął mu kopertę z rąk i zaczął ją przywiązywać do nóżki najbliższej płomykówki. Wiesz co, Ron? Zaczynasz nawijać tak, jak nasz kochany starszy brat. Rób tak dalej, to może zostaniesz prefektem.
Nigdy, oburzył się Ron.
George zaniósł płomykówkę do okna. Sowa natychmiast odleciała, odwrócił się i wyszczerzył zęby do Rona. To przestań mówić ludziom, co mają robić. No to cześć. I razem z Fredem opuścił sowiarnię. Harry, Ron i Hermiona spojrzeli po sobie. Myślicie, że oni coś wiedzą? Wyszeptała Hermiona. O Crouchu? I o całej tej aferze? Nie, powiedział Harry. Gdyby to było coś tak poważnego, to by komuś powiedzieli. Powiedzieliby Dumbledore'owi. Ron miał jednak niezbyt pewną minę. O co chodzi? Zapytała Hermiona. No, odrzekł powoli, wcale nie jestem tego pewny. Oni mają ostatnio bzika na punkcie forsy. Zauważyłem to, kiedy się z nimi trzymałem, kiedy... No wiesz, nie odzywaliśmy się do siebie, skończył za niego Harry. Tak, ale szantaż to wszystko przez ten pomysł założenia sklepu z dowcipnymi gadżetami, rzekł Ron. Sądziłem, że gadają o tym tylko po to, żeby zdenerwować mamę, ale oni naprawdę o tym myślą. Zamierzają coś takiego otworzyć. Za rok kończą szkołę i wciąż nawijają, że już czas pomyśleć o przyszłości, że przecież tata im nie pomoże, że potrzebują forsy na początek. Teraz spochmurniała Hermiona. Ale przecież nie zrobiliby czegoś, co by było niezgodne z prawem, żeby zdobyć pieniądze, prawda? No nie wiem, odrzekł Ron sceptycznym tonem. Jak dotąd nie mieli oporów przed łamaniem wszelkich zasad, prawda? Tak, ale tu chodzi o prawo, powiedziała Hermiona z przerażoną miną. Tu nie chodzi o jakieś głupie przepisy szkolne. Za szantaż grozi im coś gorszego niż szlaban. Ron, może lepiej powiedz o tym Persiemu.
Zwariowałaś, oburzył się Ron. Powiedzieć Persiemu? Poczułby się ministrem i wsadziłby ich za kratki.
Spojrzał na okno, przez które wyleciała sowa Freda i George'a, po czym dodał. Chodźcie, trzeba coś zjeść.
Myślicie, że jest za wcześnie na wizytę u profesora Moody'ego? Zapytała Hermiona, gdy schodzili po spiralnych schodach.
No jasne, odrzekł Harry. Pewnie by nas wystrzelił za drzwi, gdybyśmy go obudzili o świcie. Pomyślałby, że próbujemy go zaatakować we śnie. Odwiedzimy go podczas przerwy.
Historia magii już dawno tak się nie wlokła. Harry wciąż zerkał na zegarek Rona. Pozbywszy się w końcu swojego, ale wkrótce zaczął podejrzewać, że i ten się zepsuł, bo wskazówki poruszały się straszliwie wolno. Wszyscy troje byli tak wymęczeni, że najchętniej złożyliby głowy na stolikach i zasnęli. Nawet Hermiona nie robiła notatek, tylko siedziała z głową wspartą na ręce, patrząc niezbyt przytomnie na profesora Binsa. Kiedy w końcu rozległ się dzwonek, pobiegli korytarzami do klasy obrony przed czarną magią i już z daleka zobaczyli, że profesor Moody właśnie z niej wychodzi. On również wyglądał na zmęczonego. Powieka normalnego oka całkowicie mu opadła, co sprawiało, że jego twarz robiła wrażenie jeszcze bardziej pokrzywionej niż zwykle. — Panie profesorze! — zawołał Harry, kiedy przecisnęli się przez tłum.
— Hej, Potter! — zagrzmiał Moody, a jego magiczne oko powędrowało za parą przechodzących obok pierwszoroczniaków, którzy przyspieszyli kroku, rozglądając się nerwowo, po czym potoczyło się gdzieś w głąb czaszki i obserwowało ich przez chwilę, aż zniknęli za rogiem korytarza za jego plecami. Wejdźcie tutaj! Cofnął się, żeby ich przepuścić do pustej klasy, pokuśtykał za nimi i zamknął drzwi.
Znalazł go pan? Zapytał Harry bez żadnego wstępu. Pana Croucha?
— Nie — odrzekł Moody. Podszedł do swojego biurka, usiadł, jęknął cicho i wyprostował swoją drewnianą nogę, po czym wyciągnął z kieszeni piersiówkę.
— Użył pan mapy? —
— zapytał Harry.
— Oczywiście — rzekł Moody i wypił spory łyk z płaskiej butelki. — Skorzystałem z twoich sztuczek, Potter. Przywołałem ją z mojego gabinetu do lasu, ale go na niej nie było.
— Więc jednak się zdeportował — wtrącił Ron.
— Ron, na terenie szkoły nie można się teleportować — zawołała Hermiona.
— Ale są inne sposoby, prawda, panie profesorze?
Magiczne oko Moody'ego zadrgało, kiedy spoczęło na Hermionie.
— Ty też mogłabyś się poważnie zastanowić nad karierą Aurora — oznajmił. — Potrafisz robić właściwy użytek ze swojego rozumu, panno Granger.
Hermiona zarumieniła się z dumy.
— No ale przecież nie stał się niewidzialny — powiedział Harry. — Ta mapa pokazuje niewidzialnych ludzi. — A więc musiał opuścić teren szkoły. — Ale z własnej woli? — zapytała żywo Hermiona. — Czy może ktoś mu w tym pomógł?
— Tak, ktoś mógł wciągnąć go na miotłę i odlecieć razem z nim, prawda? — powiedział szybko Ron, patrząc z nadzieją na Moody'ego, jakby oczekiwał zapewnienia, że i on mógłby zostać Aurorem.
— Nie można wykluczyć porwania — zachrypiał Moody.
— Więc pan uważa, że Crouch może być gdzieś w Hogsmeade?
— Może być wszędzie — rzekł Moody, kręcąc głową. — Jedno tylko wiemy na pewno — że tutaj... go nie ma.
Ziewnął tak szeroko, że rozciągnęły mu się blizny. Za krzywymi wargami brakowało sporo zębów.
Dumbledore powiedział mi, że wy troje bawicie się w detektywów. Niestety muszę was rozczarować. W sprawie Croucha i tak nic nie zdziałacie. Ministerstwo już go szuka. Dumbledore ich powiadomił. Potter, skup się na trzecim zadaniu.
Co? Harry wzdrygnął się. A, tak.
Od chwili, gdy razem z Krumem opuścili labirynt, nie poświęcił temu ani jednej myśli.
Tym razem powinno ci pasować, rzekł Moody, patrząc na Harry'ego i pocierając swoje pokiereszowane i szczeciniaste policzki. Z tego, co mi mówił Dumbledore, wynika, że już nieraz dawałeś sobie radę z takimi łamigłówkami. W pierwszej klasie udało ci się pokonać szereg przeszkód strzegących kamienia filozoficznego, prawda?
Z naszą pomocą, wtrącił szybko Ron, moją i Hermiony.
Moody uśmiechnął się.
Zatem pomóż się mu przygotować się do tego zadania, a nie będę zaskoczony, jeśli wygra. A tymczasem stała czujność, Potter. Stała czujność.
Wypił potężny łyk ze swojej piersiówki, a jego magiczne oko zawirowało i wyjrzało przez okno. Widać było przez nie najwyższy maszt okrętu z Durmstrangu. A wy dwoje, jego normalne oko spoczęło na Ronie i Hermionie. Trzymajcie się blisko Pottera, dobrze? Mam oko na wszystko, ale oczu nigdy za wiele.
Syriusz odesłał im sowę następnego ranka. Sfrunęła do Harry'ego w tym samym momencie, gdy przed Hermioną wylądowała brązowa sowa z egzemplarzem proroka codziennego w dziobie. Hermiona rzuciła okiem na pierwsze parę stron i oznajmiła.
Ha! Nic nie wie o Crouchu.
Potem przyłączyła się do Rona i Harry'ego, którzy czytali, co Syriusz ma do powiedzenia na temat tajemniczych wydarzeń sprzed dwóch nocy.
Harry, co ty sobie myślisz, łażąc nocą z Krumem po zakazanym lesie? Masz mi przyrzec z powrotną sową, że już nigdy nie będziesz się wałęsał po nocy z nikim. W Hogwarcie przebywa ktoś bardzo niebezpieczny. Jestem pewny, że chciał powstrzymać Croucha od porozmawiania z Dumbledorem i jest bardzo prawdopodobne, że byłeś o parę stóp od niego w ciemnym lesie. Mógł cię zabić. Twoje nazwisko nie znalazło się w czarze ognia przez przypadek. Jeśli ktoś chce cię zaatakować, teraz ma ostatnią szansę. Trzymaj się blisko Rona i Hermiony, nie wychodź po lekcjach z wieży Gryffindoru i przygotuj się dobrze do trzeciego zadania. Ćwicz zaklęcia oszałamiające i rozbrajające. Parę dobrych uroków też może się przydać.
Ja nic nie mogę zrobić w sprawie Croucha.
Nie wychylaj się i uważaj na siebie. Czekam na twój list z przyrzeczeniem, że nie będziesz już się włóczył po nocy.
Syriusz. I to on prawi mi kazania.
Oburzył się Harry, kiedy złożył list Syriusza i wsadził go do wewnętrznej kieszeni. On, który odwalał gorsze numery, kiedy był w szkole.
Niepokoi się o ciebie, powiedziała ostro Hermiona, tak jak Moody i Hagrid. Lepiej ich posłuchaj. Przez cały rok nikt mnie nie zaatakował. Nikt mi nic nie zrobił.
Tylko wrzucił twoje nazwisko do czary ognia.
powiedziała Hermiona. I zrobił to w jakimś określonym celu, Harry. Wąchacz ma rację. Może wyczekują na odpowiedni moment. Może chcą cię dopaść podczas trzeciego zadania. Posłuchaj, rzekł niecierpliwym tonem Harry. Załóżmy, że wąchacz ma rację. I że ktoś oszołomił Kruma, żeby porwać Croucha. Jeśli tak, to musiał być gdzieś blisko nas, prawda? Ale czekał, aż odejdę. Więc chyba to nie ja jestem jego celem. Ale gdyby cię zaatakował w zakazanym lesie, to nie wyglądałoby na wypadek, prawda? A jeśli zginiesz w trakcie trzeciego zadania, ale Kruma zaatakował. Dlaczego nie rzucił się na mnie? Mógł przecież tak to zrobić, żeby wyglądało, że pojedynkowałem się z Krumem.
Harry, ja też tego nie rozumiem, wyznała z rozpaczą Hermiona. Wiem tylko, że dzieje się tu mnóstwo dziwnych rzeczy i wcale mi się to nie podoba. Moody ma rację. Wąchacz ma rację. Musisz natychmiast zacząć przygotowywać się do trzeciego zadania i musisz odpisać wąchaczowi, obiecać mu, że już nie będziesz sam wymykał się z zamku.